Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie, a dziś jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy od Białorusi, gdzie nie ustają protesty, nie ustają represje władzy wobec protestujących obywateli, a do tego wszystkiego doszła środowa inauguracja kolejnej kadencji prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Inauguracja, która odbyła się po cichu, jak media ogłosiły potajemnie. Sam prezydent Łukaszenka mówi, że przebiegła ona zgodnie z wszystkimi przepisami prawa. Czy rzeczywiście tak było? No i jak należy ocenić to wydarzenie?
Ja myślę, że w pewnym sensie ona przebiegła zgodnie z przepisami prawa, oczywiście, bo tak to reguluje między innymi Konstytucja Białorusi, inne ustawy obowiązujące na Białorusi. Problem polega na tym, że ona miała taki symboliczny charakter, ponieważ to pokazuje w pewnym sensie, że sam Łukaszenka nie do końca wierzy w to, że obejmuje urząd prezydenta jako osoba w pełni tego uprawniona, bo gdyby tak było, to by zrobił to z wielką pompą uroczyście przed kamerami telewizyjnymi, które by transmitowały tę uroczystość. A tak to wyglądało wszystko tak, jakby on po prostu, nie chcę powiedzieć, że wstydził się, ale może obawiał się czegoś. Obawiał się, że ktoś może mu przeszkodzić w przeprowadzeniu tej inauguracji.
Bo co istotne, kadencja ta obecna, czy która miała zostać dokończona, ona mogłaby trwać do listopada, do 5 listopada ona by się formalnie zakończyła.
Tak, ale do 9 września on musiał odbyć inaugurację, tak to reguluje prawo białoruskie. Ja myślę, że też ciekawe jest, jak to komentują sami Białorusini, ale nie tylko Białorusini, także społeczeństwo obywatelskie na obszarze poradzieckim. Po prostu nagle Łukaszenka stał się takim symbolem prezydenta, takiego polityka, który jest obiektem żartów, jest obiektem komicznych dowcipów, które krążą po internecie. Teraz Białorusini przywdziewają korony, określają, że to jest koronacja Łukaszenki tak naprawdę.
Chociaż sam prezydent Łukaszenka mówi, że ten, kto miał wiedzieć, to wiedział.
Tak, oczywiście próbuję pokazać, że on jest tak bardzo zajęty, ma tyle obowiązków w tych trudnych czasach dla Białorusi, że po prostu jeżdżąc samochodem po Mińsku nagle zatrzymał się w innym miejscu i odbył inaugurację i musiał wracać do obowiązków, które na nim ciążą, czyli trochę tak dorabia do tego historię, nie do końca taką można powiedzieć
wiarygodną.
Wiarygodną, tak, oczywiście. Też ciekawe są tutaj postawa polityków rosyjskich rosyjskich intelektualistów, bo widać, że Rosjanie sugerują, między innymi Sergiej Ławrow sugeruje, że na Białorusi nastąpi jakaś zmiana konstytucyjna w najbliższym czasie, że być może będą przyspieszone wybory parlamentarne i prezydenckie, czyli nawet Rosjanie nie wykluczają już tego, że jakieś zmiany na Białorusi nastąpią. Łukaszenka nie wyklucza takiej możliwości, ale
on nie chce ustąpić pod presją społeczną, ale może zmuszony de facto do tego będzie sam próbował przygotować się na jakąś zmianę władzy.
Ja myślę, że tak, ale też to w pewnym sensie ta symboliczna inauguracja, ona była też takim sygnałem, który skierowany został też do tej elity władzy białoruskiej, bo ona widzi, że Łukaszenka po prostu boi się w świetle reflektorów przed kamerami telewizyjnymi na oczach całego narodu objąć urząd, tylko robić w ukryciu, czyli to pokazuje, że on sam jednak nie czuje się pewnie. Czyli to może też być taki sygnał, że coś jednak w tych elitach białoruskich drgnęło i one nie do końca są już lojalne wobec Łukaszenki. Nie wiemy oczywiście tego na pewno. To są takie nasze domysły, ale i postawa elit rosyjskich, i postawa Łukaszenki mogą sugerować, że jakieś zmiany nastąpiły i być może w przyszłości będziemy obserwowali reformę konstytucyjną. Tylko pytanie, jak ona będzie wyglądała. Pamiętamy tą całą epopeję w Rosji, gdzie początkowo przecież też Władimir Putin zapowiadał, że ta reforma będzie liberalizowała system polityczny Federacji Rosyjskiej, a okazało się, że tak naprawdę wzmocniła władzę prezydenta, czyli te zapowiedzi początkowe okazały się całkowicie sprzeczne z tym, jaki był efekt końcowy. I paradoksalnie po części koronawirus trochę ułatwił, czy pandemia COVID-19 ułatwiła prezydentowi przepchnięcie tych zmian, ponieważ gdyby nie restrykcje związane z pandemią, być może też takie podobne protesty obserwowalibyśmy na masową skalę w Federacji Rosyjskiej. Tutaj nie oczekiwałbym, że ze strony samego Łukaszenki, że on zgodzi się na, że on się zgodzi oddać władzę opozycji, czy nawet zrezygnuje chociaż z części swojej władzy. Po prostu bez czynnika zewnętrznego, który go będzie przymuszał do ustępstw, on tej władzy nie odda.
Tak, przynajmniej nie odda, czy chce, będzie chciał to robić, jeśli będziemy mówili o oddaniu władzy na własnych warunkach, na własnych zasadach?
Ja myślę, że po części tak, ale jeszcze jest jeden element, jak już powiedziałem, elity rosyjskie, bo elity rosyjskie wysłały taki sygnał, że one też oczekują pewnych zmian na Białorusi. Łukaszenka jest w tym momencie w dość trudnej sytuacji gospodarczej, a czy może inaczej, nie tylko Łukaszenka, co Białoruś. I Białoruś potrzebuje pieniędzy rosyjskich, bo tylko tak naprawdę może w tym momencie liczyć na Rosję. I to są ogromne pieniądze. Więc Rosja na pewno tych pieniędzy nie da Łukaszence za nic. Pytanie jest, co będzie oczekiwała w zamian Rosja. Jak wiemy, już w przyszłym roku Łukaszenka musi oddać ponad miliard dolarów tylko i wyłącznie z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę elektrowni w Ostrowcu. Już się mówiąc o innych zobowiązaniach, które ma z przeszłości jeszcze Białoruś wobec Rosji. Tak więc Rosja ma w kieszeni, można powiedzieć, Białoruś i bez ustępstw, bez negocjacji z Kremlem, Łukaszenka będzie w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, bo obserwując rozwój sytuacji politycznej na Białorusi, nie należy oczekiwać, że Europa, że Unia Europejska czy Zachód udzieli tych kredytów Łukaszence. Tak więc to będzie niewątpliwie dość taki intensywna druga połowa roku na Białorusi, bo ta sytuacja gospodarcza tak naprawdę ona nie oprawia się, bo jak sami obserwujemy, pandemia COVID-19 ona nie ustępuje i ona bardzo, bardzo mocno uderza na całym świecie w ten sektor petrochemiczny, w ten sektor, który żyje ze sprzedaży surowców węglowodorowych, dlatego że po prostu mniej się przemieszczamy, mniej samolotów, mniej samochodów jeździ, w skali globalnej oczywiście. I tutaj to jest trudny okres dla państw, które żyją tak naprawdę ze sprzedaży takich petrostate, które żyją ze sprzedaży surowców węglowodorowych. Białoruś nie jest petrostate oczywiście, ale jest państwem, które bardzo mocno jest zależne od przerobu i od sprzedaży produktów ropopochodnych. Tak więc bez dostępu do taniej ropy naftowej, taniego gazu, gospodarka Białorusi będzie w trudnej sytuacji. To jeszcze bardziej uzależnia, jak wiemy, Łukaszenkę od Federacji Rosyjskiej. Poszczególne państwa deklarują już w tym momencie, jak wiemy o tym, że nie uznają prezydenta Łukaszenki jako jego legalnego...
No właśnie, bo mamy te pierwsze reakcje międzynarodowe, one są dosyć stanowcze, trzeba powiedzieć. Niemcy, Litwa, Słowacja, Czechy, to są te państwa, które właściwie już można powiedzieć ogłosiły, że nie uznają Łukaszenki za prezydenta Białorusi. Także szefowa szwedzkiego MSZ-u stwierdziła, że on nie ma demokratycznej legitymacji, by rządzić Białorusią. No właśnie. MSZ z kolei, Komisja Spraw Zagranicznych, właściwie Senatu Amerykańskiego, na Twitterze napisano tam, że Łukaszenka nie jest już prezydentem Białorusi i powinien ustąpić. O czym świadczą, czy czego dowodzą te stanowcze reakcje międzynarodowe?
No one pokazują, że wiele państw zdecydowało się nie uznać legalności tych wyborów, nie uznać też Łukaszenki jako głowy państwa. Co więcej, nawet już niektóre państwa wprowadzają sankcje, między innymi państwa bałtyckie, ale wiemy, że też na ostatniej prostej jest tutaj Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, tak Unia Europejska. No tutaj te negocjacje trochę się prociągają, bo Cypr nie chce zgodzić się na listę osób objętych sankcjami personalnymi. To po części wynika też z tego, że Cypr oczekuje reakcji stanowczej Unii Europejskiej na działania Turcji. Więc no, ja myślę, że to jest też taki sygnał, który płynie w kierunku Mińska, że jeżeli Łukaszenka dalej liczy na to, że polityka Białorusi będzie wielowektorowa, to nie do końca...
To dzisiaj się ona załamuje właściwie.
Tak, ona się załamuje i w tym momencie tak naprawdę Rosja i Chiny stanowczo poparły Łukaszenkę.
Chiny szanują wybór Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi i wierzą, że pod jego rządami w kraju przywrócona zostanie stabilność polityczna. To w czwartek oświadczył rzecznik chińskiego MSZ-u.
A też wiemy, co się działo w Hongkongu jeszcze niedawno. Dalej w sumie te protesty trwają, ale one już nie mają takiej skali jak wcześniej, więc Chiny, Rosja, on to są państwa, które no, w pewnym sensie są podobne do Białorusi. W tym sensie, że tam społeczeństwo obywatelskie jest ograniczane przez władzę, przez reżim, który rządzi w tych państwach. Dlatego nie należy się dziwić tym, że te państwa poparły Łukaszenkę. Ale tutaj myślę, że dla Łukaszenki kluczowe jest też tutaj wsparcie gospodarcze. Do tej pory, nie oszukujmy się, ten system, ten funkcjonowanie gospodarki białoruskiej wygląda w ten sposób, że surowce oczywiście były pozyskiwane z Rosji, ale po przerobie te surowce trafiały albo na Zachód, albo na Ukrainę najczęściej. Więc, bo do Rosji oczywiście nie, no bo Rosja nie potrzebowała tych benzyny, czy oleju napędowego, czy innych produktów ropochodnych. Tak więc w ten sposób, pozyskując środki dewizowe z zagranicy, Białoruś mogła spłacić i kredyty zaciągnięte w Federacji Rosyjskiej, ale także opłacić zakup ropy naftowej i gazu z Rosji. Łukaszenka jeszcze w grudniu mówi na tym roku wprost, że on płaci w dolarach za surowce, które trafiają na Białoruś, a te dolary pozyskuje ze sprzedaży produktów na Zachód i także na Ukrainę. Czyli można powiedzieć, że Łukaszenka po części pomógł Ukrainie przetrwać ten trudny okres napięć gospodarczych, politycznych na linii z Kremlem, bo to on dostarczał duże ilości i ropy naftowej, ale też produktów ropochodnych na Ukrainę, ale nie tylko na Ukrainę, też do Holandii, do Wielkiej Brytanii bardzo duże wolumeny trafiały. I teraz w nowych realiach może okazać się tak, że te kierunki będą po prostu zamknięte dla Białorusi. I pytanie jest takie, gdzie Białoruś będzie sprzedawała produkty ropochodne. Dalej kwestia tego konfliktu z państwami bałtyckimi o import produktów przez przede wszystkim Kłajpedę, przez Litwę na Białoruś. Białoruś
to tego... Litwa, która chyba, jeśli chodzi o Europę czy Unię Europejską, najbardziej radykalnie podchodzi do sytuacji i nazywa sytuację na Białorusi.
Tak, ale też pamiętajmy, że Kłajpeda to był ten port, którym trafiała ropa naftowa między innymi z Stanów Zjednoczonych, z Arabii Saudyjskiej, z Norwegii do Białorusi. Więc zaczynając konflikt z Litwą o właśnie import przez porty bałtyckie na Białoruś, w tym momencie ona także, Białoruś odcina się od możliwości dywersyfikowania dostaw ropy naftowej, czyli sama w pewnym sensie ogranicza swoje możliwości na przyszłość i bardziej uzależnia się od Rosji.
Czy to oznacza, że właściwie jesteśmy w przededniu takiej totalnej izolacji Białorusi z zachodniej strony? No bo oczywiście w Unii Europejskiej trwa dyskusja, jakby zapoczątkowana także przez Polskę czy Grupę Wyszehradzką o planie pomocy dla Białorusi. Ona ma być też przedmiotem dyskusji wewnątrz Unii Europejskiej, także na najbliższym szczycie, ale nie wygląda to jakoś najlepiej.
Ja myślę, że oczywiście totalna izolacja jest niemożliwa, bo nie wszystkie państwa Unii Europejskiej zgodzą się na taką opcję, ale częściowa izolacja, myślę, że tak. I tutaj pytanie właśnie jest kluczowe takie, jak zachowały się państwa regionu, czy opośrodkowe, między innymi Polska, Litwa, czy pójdą na jakieś ustępstwa na rzecz Łukaszenki, biorąc pod uwagę zagrożenie, jakie rysuje się na horyzoncie, czyli pochłonięcie Białorusi przez Federację Rosyjską, czy też jednak nie. No właśnie to jest bardzo trudne, ponieważ Łukaszenka sam nie daje możliwości tym państwom dogadania się z nimi. No nie idzie na żadne ustępstwa, nie rozpoczyna dialogu z opozycją, dalej brutalną przemocą tłumi protesty. To pokazuje, że nie ma woli nawet na drobne ustępstwa, nawet na symboliczne ustępstwa.
A to jest też warunek tego, żeby ewentualnie Unia Europejska wykazała tą dobrą wolę. O tym też pisze na Facebooku premier Mateusz Morawiecki, który komentując tą inaugurację Łukaszenki mówi, że wydarzenie to tylko jedynie potwierdza, że Łukaszenka ma świadomość tego, co zrobił, fałszując wyniki wyborów. Ma świadomość, że nie ma poparcia własnego narodu, a agresja, której się dopuszcza wobec obywateli Białorusi, jest niedopuszczalna.
Tak, oczywiście, więc z naszego punktu widzenia nie jest korzystne wchłonięcie Białorusi przez Rosję oczywiście, bo to drastycznie obniży poziom bezpieczeństwa naszego państwa, bo wiemy jakie mogą być tego skutki. Teraz przecież trwają manewry wojskowe na Białorusi. Tak więc problem jest to, że Łukaszenka chyba sam wybrał taki scenariusz jednak zbliżenia z Rosją i liczy na to, że idąc na ustępstwa na rzecz Rosji będzie mógł utrzymać władzę. Czyli dla niego los państwa jest chyba mniej ważny niż jego własny prywatny los, jego i jego bliskich, jego najbliższego otoczenia. I to jest chyba takie, można powiedzieć, wręcz smutne, bo część polityków uważała, że prowadząc tę politykę wielowektorową, Łukaszenka jest osobą racjonalną i dostrzega to zagrożenie ze wschodu dla ciągłości funkcjonowania państwa białoruskiego. Inni podkreślali oczywiście, że Łukaszence nie zależy w ogóle na Białorusi, że dla niego liczy się przede wszystkim własny interes. I obserwując to, co teraz ma miejsce na Białorusi, dochodzimy do wniosku chyba, że tak jest, że dla niego liczy się przede wszystkim jego własny los, jego własny interes, a nie interes państwa. I trudno będzie bardzo uniknąć wchłonięcia Białorusi przez Rosję. Jak powiedziałem, Rosja ma wszystkie tutaj karty w tej grze, w tej rozgrywce i możliwości różne naciskania na Białoruś i zmuszenia jej do ustępstw i do przyjęcia tych ustaleń, które już były przygotowane w tamtym roku, czyli tak naprawdę przyjęcia map drogowych integracji Białorusi z Rosją.
No pytanie tylko, jak na te ewentualne zmiany rewolucyjne zareaguje społeczeństwo, które już protestuje, czy no właśnie którą drogą pójdzie i jak to się może skończyć?
Ja myślę, że ludzie się boją. Mam kolegę, który teraz pracuje na uniwersytecie w Homlu, no i on poparł te protesty i niedawno z nim kontaktowałem się, to on nie wie, czy będzie pracował za kilka dni. On nie może nic planować w tym momencie. Czyli zaczynały się represje. Do tej pory tłumiono głównie protesty na ulicach, ale teraz zaczyna się też weryfikowanie na uczelniach, w instytucjach różnych, czy dana osoba, jak się zachowała dana osoba w czasie tych manifestacji. Jeżeli nastąpi jakiś taki dramatyczny zwrot akcji, to ja myślę, że te osoby będą po prostu zwolnione z pracy, poddawane represjom. Wsparcie Unii Europejskiej, ono nie jest w stanie powstrzymać Łukaszenki w tym momencie, bo nie mamy realnych możliwości zmuszenia go do zaprzestania tych represji i do dialogu z obywatelami po prostu.
Tutaj postawimy przecinek do naszej rozmowy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem. Wracamy za kilka chwil.